Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Aleksandra Gosk, przewodnicząca Rady Miasta Sopotu, a rozmawia Kuba Kałuka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie boi się pani iść pod prąd pewnym nastrojom społecznym?
Nie. Cieszę się, że odważyliśmy się i fakt, że ta rezolucja, bo do niej pan nawiązuje, ta rezolucja Rady Miasta Sopotu, która mówi o tym, że nastroje antyukraińskie, czy podsycanie tych nastrojów, to nie jest coś, z czym w Sopocie się zgadzamy, okazuje się, że nie jesteśmy sami. I reakcja pozytywna, fakt, że ta rezolucja tak szerokim echem odbiła się w mediach, zarówno ukraińskich, jak i polskich, jest dla nas budująca. My po prostu chcieliśmy pokazać, że jest też inna Polska, która nie poddaje się tym nastrojom.
Jako miasto, w którym dzieci z Ukrainy stanowią aż 17% uczniów szkół podstawowych, nie możemy milczeć wobec zagrożenia, które uderza także w najmłodszych członków naszej wspólnoty. Takie zdanie w tejże rezolucji jest zawarte. Ona została podpisana, wysłana do premiera, do
prezydenta,
do parlamentarzystów,
tak
z wezwaniem do podjęcia działań. W Sopocie jakieś akty agresji wobec uczniów, wobec obywateli Ukrainy zdarzyły się?
Tak, odnotowujemy pewne animozje, ale przede wszystkim ogólnopolskie nastroje społeczne są tak na wysokim poziomie, że chcieliśmy powiedzieć, że my nie zgadzamy się z tym i reagujemy na nie dość stanowczo i liczyliśmy na to, szczerze mówiąc, że ten nasz głos będzie pierwszym, który trochę odwróci tę falę narracji i wydaje się, że nam się to udało. Bardzo dużo cytowań, dużo publikacji na ten temat świadczy o tym, że Polska jest podzielona w stosunku do obywateli z Ukrainy i my jesteśmy tym głosem, który mówi, że są oni naszymi przyjaciółmi. Zresztą my jako samorząd od samego początku i od wybuchu wojny bardzo dbamy o te relacje i nie wyobrażamy sobie, żeby one z tej dezinformacji na internetowych forach schodziły na poziom ulicy i dotyczyły naszych przyjaciół, którzy są częścią naszej społeczności i żyjemy z nimi na co dzień.
Piszecie w tej rezolucji o tym, że ta eskalacja mowy nienawiści jest napędzana rosyjską dezinformacją. Rosyjska dezinformacja, rosyjska machina propagandowa, to jest potężne narzędzie, na które Federacja Rosyjska łoży ogromne pieniądze według raportów Komisji Europejskiej. To są setki milionów euro co najmniej na to wydawane. Jak z tym walczyć?
Tak, mamy tego świadomość i dlatego wzywamy rząd do tego, żeby zainteresował się tym i z tą rosyjską propagandą walczył. No nie mamy wątpliwości, że jesteśmy w trakcie wojny informacyjnej, wobec czego chcielibyśmy taki głos rozsądku, który mówi o człowieku, mówi o samorządach, mówi o lokalności, żeby jednak nie przenosić czy nie poddawać się tej fali antyukraińskich nastrojów, no bo one nie służą nikomu. Musimy pamiętać o tym, że mamy jednego wspólnego wroga, popsucie relacji polsko-ukraińskich, począwszy od samorządu, poprzez politykę międzynarodową, nie służy nikomu. Ja też mam nadzieję, że dzięki tej rezolucji uda nam się zachęcić inne samorządy do podejmowania podobnych aktów odwagi. Bardzo chcielibyśmy, aby one wypowiedziały się w tym temacie i liczymy na to, że inne samorządy zainspirujemy, no i że będziemy taką przeciwwagą dla tego trendu, który bezwzględnie psuje relacje polsko-ukraińskie.
Ja tak sobie nieraz spojrzałem na różne filmiki w internecie publikowane, czy komentarze dotyczące chociażby tej sytuacji, tych sytuacji z Bielska-Białej, z Warszawy, z Wrocławia, no ostatnie dni bardzo bulwersująca
sytuacja. No były dramatyczne, mówi
sytuacja.
Się o tym,
tak. I tylko chodzi mi o to, że na każdy na przykład pozytywny komentarz, który się pojawia, albo potępiający te ataki, bardzo szybki odzew, taka nagonka nawet na tych, którzy próbują w kontrze do tej rosnącej nienawiści iść. Czy ona jest prawdziwa, czy ona nie jest prawdziwa, bo to też można mieć wątpliwości, czy to nie jest też generowane przez sztuczną inteligencję momentami, czy przez farmy botów, troli i inne tego typu narzędzia. To jest fakt.
To jest fakt.
Wracam do tego, jak z tym walczyć, bo tutaj raz, że konkretne działania systemowe pewnie być może są potrzebne, ale tak jak pani wspomniała, to jest wojna informacyjna, wojna kognitywna, wojna o rząd dusz, tak to się często określa.
No chyba nie
podłoże
ma innej...
tej wojny też nie bierze się znikąd. To znaczy, jest pewne zmęczenie wojną w Ukrainie.
Tak, ale my jako samorządy jesteśmy bardzo konsekwentni. Ja przypominam panu redaktorowi, że my pierwszą rezolucję w sprawie takich nastrojów antyukraińskich podjęliśmy już w 2025 roku. Wtedy po wygranej wyborów przez Karola Nawrockiego ulicami Sopotu przeszedł brunatny marsz, który nawiązywał czy nawoływał do nienawiści wobec uchodźców. My zareagowaliśmy jako Sopot już wtedy bardzo wyraźnie, zwracając uwagę na osoby pochodzenia ukraińskiego jako grupę, która padnie ofiarą tej dezinformacji czy tego hejtu, który rozsiewa się na nasze ulice i na które wtedy przecież było przyzwolenie. Nikt wtedy wyraźnie ze strony rządowej na te marsze nienawiści nie zareagował. Nasza rezolucja była jedną z kilku bodajże w całej Polsce i my już wtedy bardzo wyraźnie powiedzieliśmy nie. I do dzisiaj jesteśmy konsekwentni. Przecież my na co dzień pracujemy z tymi ludźmi. 17% dzieci w szkołach, no to musi być systemowy, samorządowy etap, w którym my będziemy uwzględniać te osoby w naszym właśnie systemie. No i jak my teraz mamy zareagować na tę falę nienawiści, czy na brak systemowej pomocy, która nagle jest z góry, ze strony rządowej ucinana? No, nie wyobrażamy sobie tego, wobec czego już pomijam cały sektor, jesteśmy gminą turystyczną, cały sektor usług, w których osoby z Ukrainy po prostu pracują, są naszymi partnerami, wspierają nas, są nam potrzebne. O tym wszystkim piszemy w tej drugiej rezolucji, no bo te rosnące nastroje antyukraińskie, no to jest naprawdę, mówi się o tym, że to są nastroje pogromowe. Jak zastanawiamy się, jak doszło do pogromów, to dzisiaj już nikt się nie dziwi, no bo jak inaczej opisać dorosłego człowieka, który w autobusie krzyczy na małą dziewczynkę tylko dlatego, że jej pochodzenie jest właśnie ukraińskie.
Albo trzech gości napadających na
Albo
jednego i kobietę.
Albo trzech gości napadających tak? na jednego i kobietę, czy bijących kobietę, przy czym wiadomo, po której stronie jest fizyczna przewaga. No to są rzeczy niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu.
Jaka powinna być reakcja premiera? Jaka powinna być reakcja prezydenta?
Ja przede wszystkim liczę na to, że Sopot nie będzie jedyny, że tych głosów będzie więcej i zarówno premier, jak i posłowie włączą się w naszą kampanię informacyjną i dostaniemy jakiś efekt w postaci, tak jak apelujemy, kampanii, która bardzo wyraźnie daje odpór tej dezinformacji, która jest w mediach społecznościowych.
Zakończmy ten temat, zejdźmy na grunt spraw lokalnych. Plan ogólny miasta został przyjęty na ostatniej sesji. Trochę kontrowersji, trochę też obaw związanych chociażby z ogródkami działkowymi w pobliżu Żabianki położonych po tej części Sopotu. Tam dopuszczona jest zabudowa. I to budzi emocje, i to budzi sprzeciw.
Tak. Ja może zacznę od tego, że plan ogólny, cieszymy się, że udało się go uchwalić, bo to jest faktycznie rewolucja planistyczna, która spotkała wiele gmin. U nas ustalenia tego planu to wiele miesięcy pracy, liczne spotkania z mieszkańcami, konsultacje, ale przede wszystkim pewien porządek w planowaniu miejscowym, bo wiele rzeczy, które dotyczyło planów miejscowych, udało się do planu ogólnego wdrożyć i przepisać. I ten spójny dokument przegłosowaliśmy na ostatniej sesji. Oczywiście, że pewne elementy budzą nieco kontrowersji, ale trzeba zwrócić też uwagę na samą konstrukcję tego narzędzia. To znaczy się niektórych funkcji nie można zapisać inaczej jak szeroko i dopiero plany miejscowe będą je precyzowały, wobec czego nie ma pewności, że to, co jest dopuszczone w planie ogólnym, będzie funkcjonować, czy tak zmieni się Sopot, bo dopiero na etapie planu miejscowego te zapisy będą precyzowane i wdrażane.
Ten plan ogólny wyklucza też powstawanie, może nie wiem, czy powstawanie, ale wyklucza też sklepy wielkopowierzchniowe.
Tak, ale
rozwój tych sklepów. To... Ale to oznacza, że w Sopocie już nie przybędzie tego typu obiektów?
Tak, tu jesteśmy konsekwentni, bo to nie są, to są zapisy, które, tak jak mówię, zostały przepisane z planów miejscowych. One funkcjonowały od lat w Sopocie, wobec czego wielkopowierzchniowych sklepów nie przewidywaliśmy i nadal nie ma ich w planie ogólnym. Oprócz tego, jeżeli chodzi o ten teren, który budzi tak duże kontrowersje, czyli Rodoaza, to też zaplanowaliśmy tam zmianę na tereny zielone, wobec czego te informacje, które pojawiają się od czasu do czasu, że chcemy betonować Sopot, są po prostu nieprawdziwe.
Dobrze. Tutaj temat planu ogólnego porzućmy. Chcę o jeszcze inną rzecz zapytać. Pani od dawna zabiega o stworzenie rezerwatu w Lasach Sopockich. Decyzje w zasadzie zapadły. Konsultacje społeczne już się zakończyły, które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła. Coś wiemy o wynikach tych konsultacji?
No tu o tym mówię zawsze z wypiekami, dlatego że te decyzje się zmieniały i faktycznie ostatnie dwa spotkania z Regionalną Radą Ochrony Przyrody wprowadziły zmiany, ale na korzyść wnioskodawców, czyli na korzyść nas samorządowców. Aha. My zabiegaliśmy o to, żeby rezerwat obejmował 300 hektarów. Propozycja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska była, pierwotna propozycja była o 70 hektarach. W tej chwili Regionalna Rada Ochrony Przyrody zarekomendowała, aby to było 140 hektarów i wszystkie strony, czyli zarówno Lasy Państwowe, samorząd, jak i nas, mieszkańców, bo to odzwierciedla pewien obszar, który był wskazany przez mieszkańców w konsultacjach społecznych. No więc wszystkie strony zgodziły się, że te 140 hektarów to jest dobre rozwiązanie i dobra decyzja. Oprócz tego pozostała część lasu będzie objęta otuliną, w której też nie można prowadzić bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Gospodarki Leśnej, wobec czego wydaje się, że udało nam się ochronić ten teren leśny przed intensywnymi wycinkami, ale też liczymy na to, że wraz z lasami, jako samorząd, będziemy wspólnie edukować społeczność, jak korzystać z lasu, jak w dobie zmian klimatycznych ważne jest, aby tą gospodarkę leśną, która wprowadzona jest w całym kraju, ograniczać. No i cieszymy się, że to się udało. Mam nadzieję, że we wrześniu otworzymy rezerwat Lasy Sopockie.
We wrześniu?
We wrześniu już, mam nadzieję.
A to będzie poprzedzone jakimiś pracami też technicznymi w terenie, oznakowaniem, postawieniem tablic?
Na pewno tak. Za to odpowiedzialna jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tak, ona stawia tablice, ona wyznacza granice rezerwatu. Też wraz z Regionalną Dyrekcją pracowaliśmy nad dostępnością szlaków, bo zależy nam na tym, żeby ten rezerwat był dostępny.
Tak.
Trzeba je oznakować i żeby faktycznie te wszystkie funkcje, które, funkcje ekosystemowe i funkcje turystyczne w lesie zostały zachowane, czyli będzie można spacerować, będzie można jeździć na rowerze.
Śledzi pani dyskusję dotyczącą najmu krótkoterminowego. Pojawił się projekt ustawy w tej sprawie. On budzi spore emocje polityczne. To też jest efekt konieczności dostosowania prawa polskiego do unijnych wymogów. Nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt przepisów. Nad tym Ministerstwo Sportu i Turystyki jeszcze pracuje. A jaka ocena z pani strony?
No to jest taka ustawa, która jeszcze nie weszła w życie, a już wywołuje...
A już dawno powinna wejść.
Już dawno powinna wejść, to po pierwsze, tak, my zabiegaliśmy o to jako Sopot w 2018 roku już.
To też z regulacji unijnych wynika.
Tak, to wynika, to, że te prace zostały przyspieszone, wynika z regulacji unijnych i cieszę się, że od lat w końcu mamy jakiś dokument na stole, na temat którego możemy dyskutować. Cieszę się, że ta dyskusja jest otwarta i faktycznie uwzględnia wszystkie strony zainteresowane, bo my jako samorządy jesteśmy pytani o opinię o tym, jak chcielibyśmy, aby ten najem krótkoterminowy był uregulowany i nasz głos jest słyszalny. Tutaj duża praca pani prezydent Magdaleny Czerzyńskiej, jakim została w tym obszarze, czy od lat jest dostrzegana. Obecne regulacje faktycznie wywołują już zmiany społeczne, bo my jako Sopot notujemy nie tylko bardzo wiele telefonów z zapytaniami o to, jak się zmieni praktycznie funkcjonowanie tej strefy najmu krótkoterminowego od osób zainteresowanych, czyli tych, które wynajmują lokale na taki najem, poprzez wpisywanie się do rejestru. No, naprawdę codziennie w Sopocie kilkanaście osób wpisuje się do rejestru, chcąc wyprzedzić jakby zmiany legislacyjne i przygotować się na nie. Więc jest to taki rodzaj ustawy, która jeszcze nie weszła, a już wywołuje określone skutki społeczne, co cieszy i co pozwala przewidzieć, że jednak ta regulacja zlikwiduje szarą strefę.
A co martwi w
albo ją znacząco zmniejszy. Z mojego poziomu, z poziomu samorządowca, faktycznie zastanawiam się, czy fakt, że rady gmin czy zostają pozbawione w tym najnowszym projekcie możliwości wyłączenia obszarów z najmu, czy to jest kierunek, który jest wystarczająco spełnia oczekiwania społeczne, tak bym to nazwała, bo ja ze swojego poziomu zdaję sobie sprawę z tego, że takie regulacje musiałyby być obwarowane bardzo precyzyjnymi i przejrzystymi przepisami, a wiem, że no, ograniczenie wolności gospodarczej czy własności no, to jest temat, który na pewno będzie budził kontrowersje, wobec czego zastanawiam się, czy po prostu taka regulacja byłaby dobrze odebrana także przez część mieszkańców i czy w praktyce nie budziłaby bardzo wielu kwestii spornych, bo wyobrażam sobie wielogodzinne rady miasta, na których debatujemy o tym, czy wyłączyć jakiś fragment z najmu krótkoterminowego miasta, czy nie, i na pewno byłaby to trudna do wdrożenia regulacja. Natomiast te zapisy, które już są, robią bardzo wiele, to znaczy się precyzują definicję najmu krótkoterminowego. Po raz pierwszy w legislacji mamy informację o tym, że to jest najem do 30 dni i to naprawdę bardzo wiele wyjaśnia i ułatwia. No a oprócz tego sam obowiązek zmiany przeznaczenia lokalu, jak i przepisy pożarowe, to jest duża wartość, która na pewno sprawi, że nie wszystkie lokale, które do tej pory były na rynku najmu krótkoterminowego, na nim pozostaną.
I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.